Radia Ortodoksja.
Audycja w moim mieście Białystok. W naszym studiu gościmy dziś panią Joannę Misiuk, radną miasta Białegostoku, przewodniczącą Komisji Edukacji i Wychowania. Witam pani Joanno.
Witam serdecznie.
Jest z nami dziś również pani Monika Hurcewicz, twórca białostockiej grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Pani Monika jest też wiceprezesem Fundacji Nowa Planeta i wiceprezesem Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku. Witam serdecznie pani Moniko. Panią Monikę po raz pierwszy gościmy dzisiaj w naszym studiu, dlatego jest nam szczególnie miło. Kwiecień to taki miesiąc, kiedy dużo mówi się w mediach o autyzmie. Jeszcze jesteśmy w okresie marca, ale już mamy dla naszych słuchaczy pewną propozycję. Propozycję związaną z konferencją naukową, która odbędzie się w Białymstoku, a ta konferencja będzie dotyczyć właśnie autyzmu. To już druga edycja takiej konferencji, natomiast inicjatorem tego przedsięwzięcia jest pani radna Joanna Misiuk. Pani Joanno, skąd pomysł na to, żeby w Białymstoku tak głośno mówić o autyzmie? Dlaczego po raz drugi wracamy do tego tematu?
Myślę, że będziemy wracać po raz trzeci, czwarty i jeszcze kolejne razy, dlatego że wiemy doskonale, że w Białymstoku, ale w ogóle, liczba dzieci ze spektrum autyzmu z roku na rok jest coraz większa. Jeżeli chodzi o powody, to generalnie powody są podawane różne powstawania właśnie autyzmu. Natomiast my w naszych białostockich szkołach zauważyliśmy, że z roku na rok coraz więcej dzieci otrzymuje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego właśnie w zakresie autyzmu i Aspergera. Widzimy też, że te przypadki z roku na rok są coraz trudniejsze. Natomiast poradnie nasze wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, tak jakby informując dyrektorów o tym, że dzieci mogą się uczyć zarówno w placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. I my też widzimy to, że czasami dzieci, które są w placówkach ogólnodostępnych, które tak naprawdę są dedykowane dla dzieci zdrowych i tak jakby bez problemów, nie są w stanie sobie szkoły tak jakby z tym poradzić. I chcielibyśmy rodzicom powiedzieć tymi spotkaniami, że jeżeli dziecko posiada autyzm i tak naprawdę ten autyzm jest na tyle, że on nie poradzi sobie w szkole ogólnodostępnej, to żeby skorzystać z placówek integracyjnych czy specjalnych. Pierwsza konferencja, czyli w zeszłym roku, którą robiliśmy, dotyczyła autyzmu wśród młodzieży. Zauważyliśmy, że o ile dzieci w szkołach, w przedszkolach są zaopiekowane, o tyle w szkołach podstawowych i w przedszkolach, tak? O tyle są zaopiekowane, o tyle w szkołach średnich tak naprawdę wchodzą w taki wiek, że tak z jednej strony mają dużo wsparcia, dużo zajęć i mogą z nich korzystać, ale z drugiej strony są niezaopiekowane jako nastolatki. Dlatego, że wchodzą w wiek buntu i tak naprawdę o tyle nauczyciele wiedzą, jak sobie w pewien sposób z tym radzić, o tyle ich koleżanki i koledzy, rówieśnicy już nie. I wiemy doskonale, w zeszłym roku powstał taki film, który pokazywał to, jak ta młodzież funkcjonuje w klasach autystycznych, jak ta młodzież funkcjonuje w normalnych klasach, tak, w klasach ogólnodostępnych, jak ta młodzież funkcjonuje na co dzień z rówieśnikami. I wiemy też doskonale, że trudno mówić, że no to odpuśćmy, tak jakby młodzież ze spektrum autyzmu, no ma autyzm, ma i tak problem, tak? Więc młodzież do nas mówi z kolei, która jest zdrowa, mówi do nas, ale dlaczego my mamy pozwalać na przesuwanie pewnych granic tylko i wyłącznie z tego względu, że ktoś ma autyzm, tak? Że my też na to nie pozwalamy. I ja to też z drugiej strony, patrząc ze strony młodzieży, też to rozumiem. Dlatego też doszliśmy do wniosku, że musimy tak naprawdę uczyć się życia ze sobą. Życia ze sobą we wszystkich miejscach, w których jesteśmy. No i takim miejscem głównym i najważniejszym dla osób ze spektrum autyzmu jest szkoła, przedszkole, generalnie edukacja. Wiemy też doskonale, że jeżeli my pokażemy, jak możemy wspólnie funkcjonować, to tak naprawdę ułatwi życie wszystkim. I dzieciom posiadającym spektrum autyzmu, i wszystkim pozostałym osobom, które uczęszczają do szkoły. W zeszłym roku konferencja pierwsza pokazała nam, że mamy taką sytuację, że bardzo dużo rodziców nam zgłaszało, że otrzymują orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i co dalej. Dlatego w tym roku postanowiliśmy zrobić kolejną konferencję i tutaj bardzo się cieszę, że zaprosiłam do współpracy panią Monikę, też tak naprawdę w tym roku pani Monika mnie tak zmobilizowała nawet trochę, żeby jednak pociągnąć dalej tą inicjatywę w takim szerszym kierunku. Mi akurat zależało na tym, żeby ubogacić ją przede wszystkim o to, jak czuje autysta. Bo naprawdę wierzcie mi państwo, że jak opowiadają mi nauczyciele, jak odczuwa autysta świat, to ja sama bym chciała zobaczyć, jak to wygląda, dlatego że tak naprawdę w nam się wydaje, że jak jest hałas, to jest głośno, ale dla dzieci, młodzieży ze spektrum autyzmu to jest nie do zniesienia. I my tego nie rozumiemy, jak normalnie funkcjonujemy. I mi bardzo zależało na tym, żeby konferencja w kolejnym roku przede wszystkim skupiła się właśnie na tych odczuciach, ale też na tym, żeby pokazać rodzicom tych małych dzieci, którzy właśnie się dowiadują, że mają spektrum autyzmu, to, co mają zrobić. Co mają zrobić dalej?
O tych takich szczegółowych rzeczach zaraz będziemy mówić, związanych z autyzmem, natomiast chciałbym jeszcze wrócić do samej konferencji. Rozumiem, że jest to konferencja otwarta, skierowana i do rodziców, i do nauczycieli, do wszystkich osób zainteresowanych tym tematem.
Tak, konferencja jest otwarta, jest dedykowana i dla nauczycieli, i pedagogów, i wychowawców, czy też dyrektorów, ale też jest otwarta dla rodziców. Postanowiliśmy w tym roku konferencję zrobić też na tyle otwartą, bo tak naprawdę potrzeba z zeszłego roku była też taka zgłoszona przez rodziców, że rodzice chcieliby też tak naprawdę spotkać innych rodziców, którzy borykają się z różnymi sytuacjami wynikającymi z autyzmem. Stąd jak najbardziej jest otwarta dla wszystkich na konferencji. Konferencja będzie w 7 Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Mamy tam 150 dostępnych miejsc i myślę, że biorąc pod uwagę poprzedni rok, gdzie mieliśmy pełną salę tak naprawdę samych pedagogów, myślę, że tutaj z rodzicami będziemy mieć również dużą frekwencję.
I jeszcze pod koniec naszej rozmowy zapytam o szczegóły z tym związane. Przypomnimy naszym słuchaczom, czy tutaj są wymagane jakieś zapisy, czy nie, ale może chciałbym jeszcze teraz zwrócić się do pani Moniki i tak naprawdę zapytać, czym jest ten autyzm? Czy to jest jakaś choroba, czy to jest zaburzenie?
Na pewno nie jest to choroba, to trzeba głośno powiedzieć. To jest zaburzenie rozwojowe, które wpływa na trudności w relacjach społecznych, w komunikacji, i charakteryzuje się ograniczonymi, powtarzającymi się zachowaniami. Aktywności.
A z czego to wynika? Czy to są jakieś uwarunkowania genetyczne, że jedno dziecko jest dzieckiem autystycznym, a inne nie? Jak to wygląda?
Tak naprawdę to nie jest jeszcze dobrze zbadane i udowodnione. Są różne przyczyny brane pod uwagę i powiem szczerze, to zależy, tak? Od dziecka, od rodziny, od tego, czy w rodzinie na przykład była osoba ze spektrum autyzmu, a że kiedyś nie diagnozowano albo późno diagnozowano osoby ze spektrum autyzmu, to dopiero okazuje się często, że na przykład dziecko ma spektrum autyzmu i w tym momencie dopiero rodzic poznaje siebie i okazuje się, że też ma spektrum autyzmu. Mamy też takie przypadki.
Chciałem też o tym powiedzieć, bo mam takie wrażenie, że jeszcze 10-15 lat temu o tym autyzmie za dużo się nie mówiło, za dużo nie widzieliśmy, a teraz jest tak dosyć głośno na ten temat. Nie diagnozowano, rozumiem, tych przypadków.
Znaczy, wiedza była niewystarczająco duża. Były osoby ze spektrum autyzmu, bo tak jak mówię, okazuje się, że wielu rodziców na przykład ma spektrum autyzmu. Co więcej, spotykamy takich ludzi gdzieś, nie wiem, po drodze, w sklepie, na ulicy, w pracy, to są nasi sąsiedzi. Jest bardzo dużo osób ze spektrum autyzmu, tylko właśnie nie były te osoby po prostu, powiem tak, osoby, które poradziły sobie właśnie w systemie edukacji, w szkole, to wysoko funkcjonują i żyły wśród nas i my się do nich trochę tak przyzwyczailiśmy, że to byli trochę tacy troszeczkę inni ludzie, tak? Na pewno widzieliśmy w klasie, że ktoś inaczej się zachowywał, miał specyficzne zachowania właśnie, ale były też osoby, które gdzieś ginęły poza systemem, zostały zamykane w domach często, no bo jak nie było diagnozowane, no to te osoby na przykład dostawały niewłaściwą nie było wystarczającej wiedzy, więc dostawały niewłaściwą diagnozę. W ten sposób nie dostawały też wsparcia odpowiedniego. Ludzie też się wstydzili, tak, inności bardziej. Teraz już jest jakby społeczeństwo coraz bardziej otwarte, dzięki właśnie między innymi takim akcjom informacyjnym.
Jeżeli chodzi o spektrum autyzmu, to w jakim wieku diagnozujemy właśnie ten autyzm u dziecka?
Całe szczęście już u nawet dwulatków można zdiagnozować i nawet u mnie rodzice się zgłosili, młodszych dzieci też, tak? Więc bardzo dobrze, że jak najszybciej zdiagnozowane dziecko ma dużo większą szansę na lepsze funkcjonowanie. Po czym poznać? No, nie ma tak, że wszystkie dzieci mają te same objawy, tak? Ale jest grupa objawów, których można zauważyć, że dziecko ma autyzm. Może być na przykład zaburzenie mowy, czyli dziecko może nie mówić w ogóle albo mówić w niezrozumiały sposób. Może mieć echolalia, czyli powtarzanie zasłyszanych słów, zasłyszanych zdań. Może mieć brak reakcji na imię, że na przykład wołamy dziecko, a dziecko nie reaguje. Sprawia wrażenie właśnie, że nie słyszy, jakby zamykało się właśnie trochę w świecie innym, ale nie wszystkie tak dzieci mają, to trzeba zawsze podkreślić. Może unikać kontaktu wzrokowego, ale też nie musi, bo są dzieci, które mają kontakt wzrokowy. Mogą mieć nadwrażliwość na dźwięki, na dotyk. Mogą układać rzeczy w specyficzny sposób, jakiś na przykład w rzędach, nie wiem, mogą się na przykład kręcić w kółko, podskakiwać, machać rękoma. Mogą nie rozumieć przenośni i żartów. To u starszych dzieci właśnie w ten sposób się bardziej wyłapuje, że jest trudność z rozumieniem, co ktoś ma na myśli. Co więcej, często u małych dzieci jest brak zabawy na niby. Że na przykład schowam się i dziecko tak nie wie, co się dzieje, nie rozumie tego.
Tych objawów, z tego co słyszymy, jest sporo. Być może słuchają nas jacyś rodzice, którzy no, tutaj podsłuchali coś i widzą, być może z ich dzieckiem jest coś nie tak, zmartwili się. Jakie są, co dalej zrobić? Tak? Widzimy, że są takie niepokojące objawy, czy to do lekarza rodzinnego, czy gdzieś indziej należałoby się udać?
Drogi są dwie. No, jeżeli idziemy na diagnozę na NFZ, no to trzeba do lekarza rodzinnego i skierowanie dostać do poradni poradni dla dzieci z autyzmem. Niestety jest tylko jedna placówka w Białymstoku taka, jest to Akson. I tam są kolejki już na ponad 3 lata, więc to jest duży problem i rodzice radzą sobie w ten sposób, że po prostu odkładają pieniążki i idą prywatnie. I tu już jest większy wybór, tak? Jest więcej już tych fundacji, stowarzyszeń, które tym się zajmują i poradni. I diagnoza wygląda tak, że to jest rozmowa z rodzicem, wywiad. Diagności się wypytują tak o jakieś niepokojące właśnie objawy, o jakieś nietypowe zachowania, w ogóle o cały poród, jak przebiegało dzieciństwo, kiedy dziecko zaczęło samodzielnie chodzić, tak? Więc wszystko ma znaczenie. Jest ten wywiad przeprowadzony, potem jest spotkanie z dzieckiem, jest prowadzona obserwacja, są robione testy odpowiednie. Potem jest znowu spotkanie rodzic i dziecko i jest jakby omawiane wszystko. I na koniec jeszcze jest konsultacja psychiatryczna, na której jest jakby podjęta decyzja, tak, czy to jest spektrum autyzmu, czy nie.
Jest to dosyć skomplikowana procedura. To nie jest tak, że jest jedna wizyta i już stwierdzamy, że dziecko ma autyzm, czy też nie.
Powiem tak, z doświadczenia wiem, że po pierwszym spotkaniu często nie widać, tak, że osoba jest w spektrum autyzmu. Sama mam dwójkę dzieci, które miały kontakt wzrokowy właśnie i to się nie pasowało gdzieś tam do tych objawów typowych. Bardzo kontaktowe, uśmiechnięte dzieci, a mimo wszystko mają spektrum autyzmu. I czasami jestem na jakiejś wizycie u lekarza, zwłaszcza teraz, jak dzieci już ponad 10 lat w terapii są, to słyszę, ale po nich nie widać. Tak? Więc spektrum autyzmu jest, my żyjemy z nim, to jest jakby część tych osób. Taki jakby, no nie wiem, jak to nazwać, no będą z tym żyć do końca życia, ale to się da jakby, nazwijmy to może, nie wiem, czy trochę nieładnie, oswoić, tak? Przyzwyczaić się, polubić.
No właśnie, chciałem też zapytać o to, jak reagują rodzice, kiedy taką słyszą diagnozę, że ich dziecko ma autyzm.
Powiem tak, to jest bardzo trudny temat i to zależy właśnie od rodziców. Najczęściej bywa tak, że niestety załamują się, rozpaczają przez jakiś czas, bo to jest szok, to jest taka żałoba po zdrowym dziecku. Dostajemy informację, że teraz już dziecko nasze będzie ma autyzm i że będzie się rozwijać w spektrum autyzmu, ale tak naprawdę to jest to same dziecko, tak? Tylko że my nie jesteśmy zaopiekowani jako rodzice. My dostajemy dokument, tak jak pani Joanna mówiła, dostajemy dokument, że dziecko ma autyzm i tak naprawdę nie wiemy dalej, co mamy począć, co mamy zrobić z tym. Czasami jest mówione na spotkaniu, tak, że trzeba pójść załatwić takie dokumenty czy inne, ale gdzieś to umyka w tym ferworze tych emocji, bo to jest dosyć silne, tak, uczucie. I wymyśliliśmy już jakiś czas temu w Krajowym Towarzystwie Autyzmu, taką stworzyliśmy ulotkę, że jak rodzic jest u nas na diagnozie, to dajemy mu taką ulotkę, bo to cokolwiek powiemy, to w tym momencie naprawdę niewiele z tego zostaje w tej głowie. A rodzic wychodząc z ulotką dostaje informację, gdzie ma się udać, po jaką pomoc, jakie dokumenty załatwić. No i na końcu jest informacja o grupie wsparcia, gdzie może też dostać wsparcie nie tylko takie właśnie, gdzie coś załatwić, tylko też zostać wysłuchanym, zrozumianym i poczuć się, że nie jest się samemu. A zaczęłam mówić, że różnie ludzie reagują, bo czasami bardzo długo szukają pomocy dla swojego dziecka. Często dostają dzieci diagnozę niewłaściwą, bo się tak zdarza, bo autyzm, mówię, czasami jest trochę tak ukryty. I jak już dostaną diagnozę spektrum i zaczynają te terapie mieć oddziaływania prawidłowe, jest lepiej funkcjonować temu dziecku, to mają taką ulgę. Wreszcie wiem, co jest mojemu dziecku. Tak? Wiem, jak mu pomóc.
Ja najczęściej spotykam się, muszę powiedzieć, bo też mam trochę kontaktu z dziećmi żłobkowymi i przedszkolnymi, z wyparciem. Rodzice do samego końca wierzą, że to nie jest autyzm, to nie jest Asperger, że to nie, to niemożliwe, że absolutnie nie. Bardzo długo próbujemy rodzicom wytłumaczyć, że im szybciej podejmą terapię, tym lepiej dla dziecka i lepiej dla nich. Jeszcze wcześniej, jak pracowałam w przedszkolu, to były takie sytuacje, że na przykład kierowaliśmy rodziców do poradni psychologiczno-pedagogicznej z podejrzeniem właśnie spektrum autyzmu. I rodzice rękoma, nogami zapierali się, że po prostu nie pójdą, że to tylko on czasami tak ma, że nic się nie dzieje. I my próbowaliśmy rodzicom wytłumaczyć jedną rzecz, że trzeba pójść sprawdzić. Jeżeli pójdziesz do poradni i ci w poradni powiedzą, że nic się nie dzieje, to super, to i my, i rodzice wiemy, że tak naprawdę nic się nie dzieje. Ale jeśli się okaże, że coś się dzieje, to im wcześniej zdiagnozujemy, im wcześniej zaczniemy terapię, tym lepiej dla dziecka, dla środowiska i dla wszystkich, którzy są tak naprawdę wokół tego dziecka. I do tego rodziców bardzo zachęcam. Już dzisiaj my jesteśmy na takim etapie, tak mi się wydaje, że już tak to poszło do przodu, że rodzice już nie są pozostawieni aż tak samym sobie, czyli jest dużo grup wsparcia, ośrodków, fundacji, organizacji, które pomagają, wspierają. B, tak jakby wiemy też już, jak do tego podejść, tak, już i specjaliści już przerobili ileś tam przypadków, to nawet nie ileś, tak jakby tysiące przypadków, więc też tak jakby to podejście jest inne, więc poza tym dzieci jest coraz więcej, więc to już też nie jest tak, że to jest coś, takie coś takiego nadzwyczajnego, tak, więc myślę, że tutaj to, co robi pani Monika, grupa wsparcia i fundacje wszystkie, to jest naprawdę kawał dobrej roboty, że my, ludzie, którzy tak naprawdę zarządzamy tą edukacją w mieście, powinniśmy tylko wspierać i popierać takie osoby, tak? Bo one tak naprawdę bardzo nam pomagają w tym, żeby w systemie edukacji funkcjonowało to jak najlepiej. Stąd muszę powiedzieć, że ta współpraca nasza i przy tej konferencji i w ogóle nasze rozmowy niejednokrotnie w tym temacie mi akurat, mnie bardzo wspierają tak jakby w tym moim zaangażowaniu, dlatego że od takiego rodzica, czy osoby, która w takich organizacjach pracuje, dowiaduje się najwięcej. Najwięcej jestem w stanie tak jakby czerpać z tego, jak pomóc, w jaki sposób, do kogo pokierować, tak? A to jest bardzo ważne, bo naprawdę, nie oszukujmy się, ludzie, którzy nie mają styczności na co dzień ze spektrum autyzmu, przepraszam Państwa, ale co mogą powiedzieć? Tak.
Dla tych, którzy przyłączyli się do naszej rozmowy, przypominam, że w naszym studiu gościmy dziś panią Joannę Misiuk, radną miasta Białegostoku, a także panią Monikę Hurcewicz, wiceprezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Rozmawiamy dzisiaj właśnie o autyzmie, o konferencji dotyczącej autyzmu, która już 3 kwietnia odbywać się będzie w Białymstoku. Wspomnieliśmy tutaj o terapii i chciałbym zapytać, jak wygląda taka terapia dla dzieci i czy jest również terapia dla dorosłych, bo mówiliśmy o tym, że autyzm można zdiagnozować w wieku dorosłym.
Jak wygląda terapia? Terapia powinna być dostosowana do dziecka. W zależności, jakie ma trudności dziecko, takie powinny być dobrane oddziaływania terapeutyczne. To są zarówno te zajęcia indywidualne, jak i grupowe. Standardowo przy dzieciach z autyzmem zaleca się terapię SI, bo osoby z autyzmem mają często albo niedowrażliwość, albo nadwrażliwość dotykową, dźwiękową, słuchową, tak, wzrokową, no różne tam mają nasilenia, tak, tych zaburzeń. Terapia psychologiczna bardzo jest pomocna, dlatego że te dzieci nie rozumieją często relacji społecznych, tego, co ktoś do nich mówi, czego oczekuje, jak sobie zradzić z własnymi emocjami, których nie rozumie w ogóle. Terapia pedagogiczna, no to pomaga tak w późniejszym funkcjonowaniu gdzieś tam w szkole, w społeczeństwie. No terapia TUS, tak, jest bardzo ważna, bo to jest terapia grupowa i ona właśnie pomaga zrozumieć te oddziaływania społeczne, tak, że ktoś coś powiedział, co miał na myśli i to jest jakby ćwiczone właśnie na tych zajęciach terapeutycznych TUS-u. Jest masa jeszcze innych różnych terapii, ale tak jak mówię, to powinno być dobrane do dziecka. Nie dlatego, że jest dostępne na rynku, nie wiem, ma dziecko autyzm, no to ja wezmę wszystko, co dają, albo nie wiem, bo ktoś polecił, że to jest dobre, tak, to ja biorę. Nie, zastanowić się trzeba po pierwsze, czy to jest mojemu dziecku potrzebne, czemu ma to służyć, bo te dzieci też potrzebują dzieciństwa, też trzeba pamiętać, że terapeuci są od tego, żeby terapeutyzować dzieci, żeby uczyć ich tych różnych zachowań. Rodzic ma być rodzicem, tak? On ma wspierać szkołę, przedszkole, tam terapeutów, tak? Ale nadal ma być rodzicem, nadal ma być budowanie relacji między rodzicem a dzieckiem ze spektrum autyzmu, co jest bardzo trudne, bo często te dzieci na przykład nie lubią się przytulać, nie umieją powiedzieć słów, tak? Wyrazić na przykład kocham cię. To są bardzo bolesne momenty. I pamiętam sama, jak przeżywałam to, jak usłyszałam pierwszy raz kocham cię, to się wzruszyłam, tak? Albo jak w autobusie mój 10-latek pierwszy raz zaczepił kogoś i spróbował nawiązać relacje i zapoznać się z kimś, tak? Pierwszy raz, jak on to zrobił, to ja tylko łzami poleciała, ale pani w ogóle nie zareagowała, udała, że nie słyszy. I myślę sobie, żeby tylko nie poszło to na marne. Ale jak wracaliśmy z zajęć, spróbował drugi raz na przystanku do chłopca. Chłopiec się odezwał, porozmawiał. Myślę sobie, jest. Wsiadamy do autobusu, to był cały dzień taki przełomowy. Wsiadamy do autobusu i mój syn znowu spróbował, zapytał się jakiejś pani i ta pani odpowiedziała, tak? I pamiętam, do końca życia będę pamiętać to pytanie, gdzie pani jedzie? I pani odpowiedziała, że do domu. A gdzie pani była? W pracy. I nawiązała się relacja pierwszy raz w życiu. 10-latek dopiero zaczepił obcą osobę i porozmawiał, dopiero się odważył, tak? Więc ja potrafię zrozumieć innych rodziców i myślę, że to jest jakby takim poniekąd trochę sukcesem tej grupy wsparcia, tak? Że jednak te 10 lat to moje własne doświadczenia też.
Ja myślę, że tutaj temat autyzmu jest bardzo szeroki. Więcej na ten temat właśnie na wspomnianej konferencji. Natomiast ja jeszcze jedno pytanie do pani Joanny, która jest przewodniczącą Komisji Edukacji i Wychowania w Białymstoku. Chciałbym zapytać o to, czy nauczyciele w białostockich placówkach oświatowych są przygotowani do tego, żeby pracować z dziećmi z autyzmem?
Myślę, że w tej chwili w białostockich placówkach dość dobrze jest rozwinięta pomoc psychologiczno-pedagogiczna, jeżeli chodzi o terapię w naszych białostockich szkołach. Natomiast pragnę podkreślić jedną, uważam, że najważniejszą rzecz, to tak jakby do rodziców kieruję, to, że szkoły ogólnodostępne są dla wszystkich dzieci. Że szkoły ogólnodostępne mają przede wszystkim realizować edukację, podstawę programową i tak dalej. Natomiast one nie mają obowiązku przygotowywania się na dzień dzisiejszy do każdej specyfiki dziecka. Czyli żeby też mieć w tyle głowy, to nie to, że one nie chcą, to nie wynika z tego, tylko żeby mieć w tyle głowy, że jeżeli na przykład mamy dzieci, które mają zespół Downa, czy które mają spektrum autyzmu, czy Aspergera, czy dzieci na wózkach, czy dzieci niewidome, czy dzieci niesłyszące, wiecie państwo doskonale, że trudno jest dopasować szkołę ogólnodostępną do tych wszystkich rzeczy. Bardzo trudno. I finansowo jest to niemożliwe, ale też tak jakby organizacyjnie jest to bardzo trudne. Ja słyszę czasami od rodziców, ale my nie chcemy, żeby stygmatyzować nasze dzieci. Ja to rozumiem. Ja to w pełni rozumiem. I ja też bym nie chciała. Ale teraz musimy stanąć przed takim wyborem. Czy my nie chcemy stygmatyzować, ale to, że puścimy dziecko, zdecydujemy się na szkołę integracyjną czy specjalną, która tak naprawdę od 10 lat, tak jak pani Monika prowadzi grupę, od 10 lat zajmuje się dziećmi ze spektrum autyzmu, czy upieramy się jednak na szkołę ogólnodostępną, gdzie klasy są 30-osobowe, nie ma takich terapeutów i tak naprawdę szkoła, pomimo tego, żeby chciała, to nie jest w stanie zapełnić. Ja jako mama, tak, wolałabym dziecko mieć w takiej szkole, która zapewni pełne wsparcie. Ma mniejsze klasy, ma tych terapeutów, ma doświadczenie. Bo na czym mi zależy? Mi zależy na tym, żeby pomóc mojemu dziecku, a nie udawać, może to złe słowo udawać, ale nie tak jakby na siłę, tak jakby dawać taką, tak jakby takie poczucie, że jesteśmy jednak tacy, jak wszystkie pozostałe dzieci w tych szkołach. I żeby państwo mnie dobrze zrozumieli, ja jestem, zawsze byłam i cały czas, czy prezydentowi w czasie trwania kadencji, czy pani dyrektor departamentu, mówiłam cały czas tak, pomóżmy tym dzieciom. Pomóżmy rodzicom, dlatego że oni i tak mają mnóstwo problemów związanych z tym na co dzień. Więc my jako edukacja, oświata białostocka, zróbmy wszystko, żeby im chociaż z tej strony to ułatwić. I naprawdę z tego co widzę, obserwując nasze białostockie szkoły, nauczyciele się kształcą. My nie mamy problemu z obecnością na konferencji. Nauczyciele przychodzą, pedagodzy przychodzą, wychowawcy przychodzą. Po co? Po to, żeby posłuchać. Posłuchać postrzegania przez rodziców, posłuchać postrzegania przez tą młodzież, przez te dzieci, posłuchać terapeutów tych zmian, jak zaobserwować te zmiany, jak pomóc rodzicom. Oni naprawdę im zależy, bo wszyscy doskonale wiemy, że liczba dzieci jest coraz większa. W związku z tym, jeżeli my nie pójdziemy do przodu, nie zrobimy nic, to gdzie my będziemy za 10 lat, tak? Dlatego myślę, że tutaj szkoły na pewno z inicjatywą tak jakby wychodzą. Tutaj nie mam żadnej wątpliwości. Widzę też, że w przypadku szkół integracyjnych czy specjalnych, szczególnie specjalnych, tak jakby ta oferta jest duża. Ci terapeuci bardzo się szkolą i naprawdę mają ogromną wiedzę i są w stanie pomóc. Jest, tak jakby liczba zajęć w szkołach specjalnych czy integracyjnych według mnie jest odpowiednia do potrzeb dzieci. Natomiast jeszcze też, na co chciałabym zwrócić uwagę też tak jakby rodzicom. Rodzice, też pani Monika o tym powiedziała, oferta czy terapia dla dzieci ze spektrum autyzmu jest szyta na miarę, żeby rodzice pamiętali o tym, że wsparcie dla dziecka, czyli że zapiszemy tu i tam, żeby miało jak najwięcej, bo ja będę tu w Aksonie, tam gdzieś w ośrodku, tu w fundacji i tu dostanie tus, że te dzieci tak naprawdę w czasie wakacji nawet pracują, gdzie część jednak terapeutów mówi, żeby jednak dać im trochę tego oddechu, żeby one też poczuły, że są dziećmi, że mają wakacje, że mają święta, że ta terapia nie musi być, że tak powiem, od rana do wieczora. One bardzo często są zmęczone, tak? I też mi zależy na tym i też nie ukrywam, że w najbliższej kadencji chciałabym dążyć do tego, żeby stworzyć takie centrum koordynacji terapii. Dlatego, że to jest tak, rodzic idzie do szkoły, w szkole dostaje takie i takie zajęcia na podstawie orzeczenia. Potem idzie do fundacji, w fundacji dostaje takie, takie zajęcia. Natomiast nikt go konkretnie nie prowadzi. Czyli tak jakby rodzic jest tym koordynatorem tej terapii, nie do końca mając wiedzę, jak ta terapia przebiega. Ci fachowcy, którzy z dzieckiem pracują w szkole, albo w fundacji, albo gdzieś jeszcze w jakimś ośrodku, nie komunikują się między sobą i nie wiedzą, na jakim etapie dziecko ma postęp. Jak się znają i się opiekują dzieckiem, to wtedy jak najbardziej gdzieś tam w jakiejś tam rozmowie między sobą wymieniają się, a ten mój Jasio to zrobił to, czy zrobił tamto i tak dalej. Natomiast nie ma takiej koordynacji, żeby usiadł z rodzicem terapeuta i powiedział, że na przykład dziecku trzeba w ramach terapii zrobić to, to, to i to i teraz tych godzin trzeba tyle, tyle i tyle i pani to może zrobić, czy tata, tak, w ośrodku takim, takim lub takim, ale jeżeli koordynator zaleca 2 godziny tych tusów, to ma być 2, czy on wybierze tu, tu, czy tu, to nie ma znaczenia, ale ma być 2. Jeżeli na przykład on się zdecyduje, jeżeli jeszcze zaleci, nie wiem, psychologa, to godzinę, to ma być godzina i to ma być tu, tu, tu albo tu. I tak jakby ktoś, kto koordynuje, ktoś, kto od czasu do czasu zadzwoni do tych terapeutów i się zorientuje, jak to wygląda. Teoretycznie tym się powinna zająć szkoła, jeżeli chodzi o ten IPET. Natomiast praktycznie niestety to się nie udaje. W związku z tym tak jakby bardzo by mi zależało na tym, żeby właśnie stworzyć taką organizację, która właśnie będzie koordynacją takiego właśnie wsparcia dla poszczególnych dzieci. No ale to praca na kolejną kadencję.
Jeszcze ja bym chciała dodać, bo tak jak pani Joanna mówi, dzieci w przedszkolu czy w szkołach podstawowych są zaopiekowani, tak? Coraz więcej powstaje nawet placówek terapeutycznych specjalnych, ale jeżeli dochodzimy do szkoły, do liceum, tak, do technikum, do szkół średnich, to mamy problem, tak? Szkoły w momencie, kiedy dziecko chce dostać się do tej szkoły, pierwsze, czują się nieprzygotowane. Mam takie wrażenie, bo jeżeli się rozmawia i się mówi, od razu rodzic mówi, że dziecko ma spektrum autyzmu, no to dostaje taki komunikat zwrotny, że jest jedna szkoła w Białymstoku, która się tym zajmuje. Nieważne, jak funkcjonuje dany nastolatek, bo są przecież osoby, które uczą się w szkołach właśnie ogólnych, które sobie radzą, no i tak naprawdę nie mają wyboru, bo są kierowane do jednego, w jedno miejsce, a przecież mają możliwości do rozwoju tak samo jak inni, tak?
I nad tym też będziemy pracować w kolejnej kadencji, tak. Koniecznie. Rodzice też zwracali mi uwagę, że jeżeli chodzi o szkoły średnie, w Białymstoku jest szkoła, jedna szkoła średnia, która kształci faktycznie w innych zawodach z integracją. To jest tak popularna odzieżówka nasza. Natomiast tak jakby nie ma większego wyboru i też myślę, że to jest właśnie praca na kolejną kadencję, żeby jeszcze chociaż jedno liceum w Białymstoku przyjęło do siebie młodzież właśnie ze spektrum autyzmu, żeby dać im możliwość stworzenia oferty jednak szerszej.
Dużo różnych informacji, dużo wyzwań przed nami wszystkimi, przed rodzicami, przed szkołami i tutaj przed władzami naszymi samorządowymi również, ale myślę, że dobrze, że ten temat ruszył i że ten temat jest na wokandzie, bo o tym warto rozmawiać. Przypomnijmy jeszcze raz naszym słuchaczom, 3 kwietnia w 7 Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku konferencja Autyzm w szkole i w domu, spektrum możliwości. Jak to jest z na tą konferencję jeszcze, proszę powiedzieć.
W internecie już na Facebooku krąży wydarzenie, które utworzyliśmy na tę okoliczność i tam jest link do formularza. Wystarczy formularz wypełnić, tak, wysłać i później państwo dostaną odpowiedź mailową, ale oczywiście po czasie, bo zajmujemy się tym jako fundacja. Więc trochę cierpliwości, odpiszemy na wszystkie zgłoszenia.
Informacja też o konferencji pójdzie, zostanie wysłana przez Departament Edukacji do wszystkich białostockich szkół, więc w skrytkach i w mailach szkolnych na pewno państwo też znajdziecie zaproszenie na tą konferencję.
I warto powiedzieć, konferencja jest bezpłatna, bo już mam takie zapytania. Konferencja jest bezpłatna, proszę się zapisywać i korzystać z wiedzy.
Zapraszamy serdecznie. To wszystko można znaleźć na Facebooku, na profilu.
Fundacja Nasza Planeta.
Joanna Misiuk-Radna, Rady Miasta Białystok.
Tam warto zajrzeć i wszystkie te szczegółowe informacje Państwo będziecie mieli. I również formularz do zapisów. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za to, że Panie pochyliły się nad tym trudnym tematem, ale myślę, że bardzo ważny temat i miejmy nadzieję, że też nasi słuchacze odpowiedzą pozytywnie na te apele, o których tutaj była mowa. W naszym studiu gościliśmy dziś Panią Joannę Misiuk-Radną Miasta Białegostoku, przewodniczącą Komisji Edukacji i Wychowania. Dziękuję Pani Joanno.
Dziękuję za zaproszenie.
Była z nami również pani Monika Hurcewicz, twórca białostockiej grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Pani Monika jest także wiceprezesem Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę i wszystkiego dobrego życzę.
Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.